początek przeczytam dwa wersety z 4 rozdziału listu świętego Pawła do Galacjan. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Ci za tą łaskę i ten zaszczyt, ten przywilej, że mogliśmy stać się Twoimi synami, Twoimi córkami, że jesteśmy dziedzicami obietnic, które nam dałeś w Chrystusie. Jesteśmy dziedzicami wszystkich obietnic, które kierowałeś na przestrzeni wieków do Twojego ludu. Prosimy Cię, Boże, byśmy też potrafili żyć jako dziedzicowie, jako dorośli ludzie w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, abyś otwierał dzisiaj nasze serca na Twoje słowo, na to, co usłyszymy od Ciebie. Amen. Temat dzisiejszego kazania to jest wygoda niedojrzałości. Wygoda niedojrzałości. Trochę odwróciłem to. Będzie o dojrzałości, ale tak właśnie w odwróconym porządku należałoby powiedzieć wygoda niedojrzałości. I tym tekstem wyjściowym jest dla nas tekst, który Marek przeczytał z listu do Galacjan, końcówka 3 rozdziału i 4 rozdział do wersetu 7. Ciekawe jest to, słuchajcie, że kiedy apostoł Paweł w 4.1 dokonuje rozróżnienia, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakiego rozróżnienia Paweł dokonuje w pierwszym wersecie 4 rozdziału. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Mamy więc do czynienia z dziedzicem i mamy do czynienia z niewolnikiem. Kiedy Paweł mówi te dwa słowa, dziedzic i niewolnik, ma na myśli dwie grupy ludzi. Pierwszą grupą ludzi są Żydzi, to są dziedzice, tak? To byli dziedzice obietnic Bożych, to był lud przymierza. A z drugiej strony, kiedy mówi o niewolniku, to ma na myśli wszystkich pogan. Poganie, którzy byli w niewoli, tak? Byli w niewoli u władców tego świata, tak naprawdę władców duchowych, demony, szatana. Także jego podstawowy punkt apostoła Pawła jest dosyć prosty, słuchajcie. Nieważne, czy byłeś dziedzicem, nieważne, czy byłeś niewolnikiem przed Chrystusem. Jeden i drugi miał ze sobą bardzo wiele wspólnego po prostu, tak? Czy dziedzic, który jest dziecięciem, tak? Bo Paweł mówi, słuchajcie, o tym starym przymierzu, o podleganiu zakonowi Mojżesza, o życiu w starym przymierzu, w starych czasach. Mówi o tym jako okresie dziecięctwa, okresie, kiedy no, dzieci są, nie wiem, uczą się gdzieś tam w szkole, są doglądani przez jakąś guwernantkę, tak? Także Tora była ich przewodnikiem, Tora była właśnie ich takim nauczycielem. I tak naprawdę ten dziedzic, kiedy był młodym chłopcem, niczym się nie różnił, czy niewiele było różnic. Niewiele było różnic między nim a niewolnikiem, a poganinem tak naprawdę. Obaj byli poddani przewodnikom i zarządcom, jak czytamy, żywiołom tego świata. Zobaczcie. Niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Paweł tutaj mówi o sobie jako o tym, który jest spośród Żydów. On i inni Żydzi byli poddani przewodnikom, zarządcom. To tak jak niewolnicy są poddani swoim zarządcom, swoim panom, żywiołom tego świata. Zastanawiam się tak naprawdę, jak takie postawienie sprawy mogło wpłynąć na odbiór Ewangelii Pawła, bo mi się wydaje, że tego typu stwierdzenie, że dziedzic niczym się nie różni od niewolnika, musiało strasznie wkurzyć dziedziców, właśnie musiało strasznie wkurzyć Żydów w tamtym czasie, którzy właśnie usłyszeli słowa apostoła. Co? My i poganie jesteśmy podobni? No w żaden sposób, przecież to są nieczyści ludzie, tak? Przecież oni jedzą wieprzowinę, przecież oni nie obmywają się tak jak my rytualnie czy ceremonialnie, tak? Ale słuchajcie, Paweł jest pewnym, występuje tutaj w tym fragmencie jako pewien historyk religii i zdaje się w tym momencie rzeczywiście zrównywać żydowską religię z religią pogańską. Oczywiście w pewnym stopniu, no bo gdybyśmy rzeczywiście poszli na całość, to skończylibyśmy tak jak Friedrich Schleiermacher albo Adolf von Harnack, którzy właśnie coś takiego twierdzili, że Stary Testament nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ to była tylko religia żydowska, religia starego porządku, z którą my chrześcijanie, którzy doświadczyliśmy nieskończonego Boga, nie mamy już nic wspólnego. Także nie o to chodzi, ale w pewnym sensie Paweł zrównuje religię żydowską z religią pogańską. A to dlatego, żeby na końcu wykazać, że w Chrystusie zarówno Żyd, jak i poganin, tak? Czy byłeś Żydem, czy byłeś dziedzicem od początku, czy byłeś wcześniej poganinem? W Chrystusie dopiero stajesz się pełnoprawnym, dorosłym dziedzicem, który rzeczywiście dziedziczy, rzeczywiście otrzymuje od Ojca dziedzictwo. Zobaczcie, tak więc teraz Paweł mówi do pogan w 7 wersecie. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Ile spraw do nas wszystkich, słuchajcie. Dzięki Chrystusowi jesteśmy częścią Bożego ludu. Jesteśmy wszczepieni w ten święty korzeń, którego, można powiedzieć, początkiem był Abraham, inni patriarchowie i tak dalej. Także nie ma tutaj, wiecie, dzisiaj są tendencje w kościołach do tego, by dążyć, a że Żydzi to nasi starsi bracia, Żydzi to oni nas przewyższają i tak dalej. No, nie do końca bym powiedział, tak? Oni byli w pierwej, ale Bóg nas wszczepił w to samo drzewo oliwne, w ten sam krzew. Jesteśmy tak samo, nie mamy się czego wstydzić, bo w Chrystusie jesteśmy tak samo dziedzicami tych obietnic, jak i oni. I oczywiście, tak jak już mówiłem, Pawłowe zrównanie Żydów i pogan nie należy odczytywać w sensie absolutnym. Są istotne różnice między synem właściciela a niewolnikiem. Jedną z takich różnic jest to, że ten pierwszy, czyli syn właściciela, młody dziedzic, dostaje lepsze dary niż niewolnik, tak? Lepsze dary niż niewolnik. Niewolnik nie ma tak dobrego życia w dzieciństwie. Zobaczcie, takim darem dla młodych dziedziców była Tora. Było prawo, które było wspaniałe, mądre i sprawiedliwe. Tak? Pamiętacie, że to jest też ważna rzecz, w którą wierzymy, tak? Że prawo Boże to nie jest jakaś bestia, to nie jest jakaś nie wiadomo co, ale prawo Boże jest wspaniałe, mądre, sprawiedliwe, jak mówi na przykład Księga Powtórzonego Prawa. Tyle tylko, no, że syn nie był w stanie żyć według tego prawa, żyć według, można powiedzieć, ducha tego prawa, żyć według ducha tego prawa, tak? Wielokrotnie okazał się zbuntowanym, krnąbrnym synem. Wystarczy spojrzeć też na dzisiejszy urywek, ten pierwszy urywek przeczytany na początku nabożeństwa z Izajasza 65 rozdziału. Zobaczcie, Bóg w Torze powiedział im, w jaki sposób mają postępować, aby znajdywać Jego upodobanie, aby mieć z Nim relację, tak? Powiedział po prostu, co ojciec lubi, tak? Co lubi, kiedy dzieci robią. I powiedział im na przykład, że powinni w odpowiedni sposób go czcić, tak? Mieli budować na przykład ołtarze z kamieni, ale jak czytamy w Izajasza 65:3, oni budowali z cegieł, tak? No, oni byli bardziej wynalazczy, budowali z cegieł. Bóg chciał, żeby to były kamienie nieociosane. Mieli czcić Boga, swojego ukochanego wybawcę, tak? Swojego stworzyciela. Natomiast wydaje się, że werset 4, tutaj oczywiście są dyskusje między komentatorami, bo tam jest napisane u Izajasza, że oni przesiadują na grobach, oni przesiadują na cmentarzach, jedząc wieprzowinę i tak dalej. Wydaje się, niektórzy sugerują, że mogło tutaj chodzić o czczenie bohaterów, tak? Zmarłych bohaterów, coś tak na modłę grecką, tak, że tutaj o, my żyjemy herosami, tak, którzy gdzieś tam dalej dawniej żyli, już ich może nie ma, byli pół bogami, pół ludźmi, tak. Także kto wie, czy tu nie chodzi o to, że ta ich cześć po prostu znowu była podzielna, tak? Nie czcili samego Boga, ale oddawali cześć bohaterom. Ale z drugiej strony ciągle byli dumni, że Bóg jest ich Bogiem, tak? Nie okazali mu oddania, nie okazali mu miłości, bo o to chodzi, żeby jeśli kogoś kochasz, to robisz to, co ta osoba chce. Jeśli kochasz żonę, ona mówi, słuchaj, wrzucaj skarpetki po sobie do kosza, no to nie wiem, moja natura mi podpowiada, po co przecież przy okazji kiedyś, jak będę szedł, to zrobię, tak? Ale powinienem to ze względu na nią wziąć, zrobić. I także tak samo z Bogiem, tak? Jeśli Boga kochasz, powinieneś robić to, tak, rzeczy tak, jak się Jemu to podoba, tak, jak Jemu się podobają. Także zobaczcie, oni Mu nie okazywali oddania, nie czynili rzeczy tak, jak się Jemu podoba. Bóg mówi, że przez to są nieczyści, a więc de facto w pewnym stopniu już Stary Testament nam pokazuje to, co Paweł nam powiedział, że nie ma między nimi różnicy a poganami, tak, którzy też są z natury, można powiedzieć, z urodzenia nieczyści, tak. Pytanie więc, czy rzeczywiście nie przypominali niezbyt posłusznego niewolnika, który coś tam uczyni, bo pan każe. Wiecie, jak to jest czasami z krnąbrnymi niewolnikami, nie? Albo z krnąbrną służbą. Już teraz nie mamy służby w domach, ale no dobra, zrobię, nie? Bo tak ten, ale napluję mu do herbaty, czy ten coś. Niech już ma, nie? Słuchajcie, no... To jest zła postawa ogólnie. To jest zły duch, tak? To w takim duchu Bóg nie chciał, żeby wykonywać jego prawo. Po prostu to jest objaw krnąbrności, braku dojrzałości tak naprawdę, nie? Więc zobaczcie, no Żydzi się częstokroć zachowywali po prostu jak smarkacze, którzy lekceważą wolę Ojca, którzy lekceważą radę Ojca. Także aby stać się dojrzałym, trzeba najpierw umieć, tak? Z serca, z chęci podporządkować się Ojcu, wykonywać to, co Jemu jest miłe. To jest taki wstęp, słuchajcie, żeby wam trochę nakreślić jeszcze raz tą historię, o której Paweł mówi. Historię dzieciństwa, historię teraz mówi, że przyszła dojrzałość, zaraz o tym będziemy mówili. I będzie trochę o Ojcu i będzie trochę o nas, tak? Będzie o tym trochę, jakim Ojciec jest Jahwe i jakimi dziećmi my powinniśmy być dla Niego. Także słuchajcie, Jahwe na pewno, to widać bezsprzecznie na kartach Biblii, Jahwe jest niesamowitym Ojcem. To nie jest Ojciec pobłażliwy, słuchajcie, ale to jest niesamowity Ojciec, naprawdę. To nie jest Ojciec, to jest Ojciec, który wymaga od nas pewnych rzeczy, ale to nie jest Ojciec, który nas jakoś nienawidzi, który jest jakimś tyranem. On jest niesamowitym Ojcem i to powinno być naszym jakby zawsze punktem wyjściowym. On jest niesamowitym Ojcem. Widzicie, Ojciec, który kocha swoje dzieci, to nie jest Ojciec, który właśnie jest pobłażliwy, cały czas im mówi ti, bawi się z nimi nie wiadomo co, tak? Nie, Ojciec, który jest dobrym Ojcem, w pewnym momencie chce, aby jego dzieci rozwijały się do dojrzałości, tak? Rozwijały się do dojrzałości, więc nie pozwala im się zatrzymać w rozwoju. Dobry ojciec, słuchajcie, popycha swoje dzieci we właściwym kierunku. Dosłownie popycha. Widać to wielokrotnie w Biblii. Zobaczcie, Bóg powiedział ludziom na początku, co? Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Co zrobili ludzie? Pamiętacie, co zrobili ludzie? Oni się zeszli razem w jedno miejsce, tak? Bóg mówi, napełniajcie ziemię, rozchodźcie się po tej ziemi. Oni się zeszli w jednym miejscu. To miejsce ma taką niechlubną nazwę Babel. Jako taka ironia na Babilon, tak? Babilon oznaczała bramę bogów, a Babel oznacza pomieszanie, tak? Zeszli się razem, choć Bóg powiedział, rozradzajcie się, napełniajcie całą ziemię. Idźcie, tak, na ziemię, napełniajcie świat. Także osiedlili się w Synear, nieopodal Babilonu, wybudowali wieżę, zgromadzili się zamiast się rozpraszać i co zrobił Bóg? On pod koniec tego opowiadania w 11, w Księdze Rodzaju 11:9 czytamy, że dosłownie rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Nie? Oni się zebrali, on mówi, napełniajcie ziemię. Oni się zbierają, a on daje im lekkiego, można powiedzieć, kopniaka, tak? Żeby szli do przodu, żeby jednak to robili. Pomyślcie o innym przykładzie, o Jonaszu. Bóg chciał go posłać jako proroka pojednania do Niniwy. Zresztą jak bywaliście na grupach biblijnych ze Starego Testamentu, to powinniście wiedzieć, że to jest jedna z głównych cech proroka, tak? Pójść do całego świata i głosić pojednanie, głosić Boże Słowo. No to tak, Jonasz był prorokiem, tak? Ale co on zrobił? Bóg mówi, idź, tak? Idź tam. On co zrobił? No robi wszystko, żeby tam nie pójść. Wsiada na statek, który rzekomo ma płynąć zupełnie w innym kierunku. Tak? Nie chciał się podjąć tego zadania. Ale właśnie takie jest zadanie prorockie. Głosić Boże pojednanie całemu światu bez względu na wrogość, bez względu na spory. Tak? On wiedział przecież, kim jest Niniwa, Asyryjczycy, wróg Bożego ludu. Co Bóg zrobił? No znowu, zobaczcie, Bóg jako ojciec popchnął go we właściwym kierunku, można powiedzieć. Można powiedzieć metaforycznie, nie to, żebym tutaj wam budował jakąś nową doktrynę, ale Bóg wrzucił go do czyśćca, żeby nie powiedzieć do inferno, tak? Bóg wrzucił go, aby se tam pewne rzeczy przemyślał, aby się nawrócił. Zresztą woda, słuchajcie, woda rzeczywiście w Starym Testamencie to jest terytorium Lewiatana, to jest terytorium wrogich pogan, to jest obraz piekła poniekąd. Także ciekawe też, że zobaczcie, to też jest pewna ironia w tym opowiadaniu o Jonaszu, że poganie są bardziej pobożni niż on. Dlaczego tak mówię? No, w pierwszym rozdziale czytamy, że kiedy płynął, tak, on wszedł sobie pod podkład spać, rozpętała się burza, a oni, pobożni ludzie, zaczęli się modlić, każdy do swojego Boga, tak? Jonasz spał, Jonasz miał to wszystko w nosie. Zacięcie śpi, zacięcie odwraca się od Boga, tak? Zacięcie walczy z ojcem, walczy z wolą ojca, tak? Ale w końcu wiemy, że w tej księdze Jonasz otrzymuje podwójną lekcję, tak? Jedna lekcja jest w głębinach, druga lekcja jest w skwarze, tak? Można powiedzieć, obie rzeczy to jest pewne doświadczenie piekła, wody, pustynia, skwar. Także zobaczcie, Jahwe znowu jako ojciec czyni coś, co może nie jest na pierwszy rzut oka przyjemne w naszym życiu, ale zobaczcie, zależy mu na dojrzałości swoich dzieci i dlatego popycha ich we właściwym kierunku. I widzicie, czasem tak jest chyba z nami wszystkimi, że czasem tatusiowie, co muszą zrobić? Tatusiowie muszą lekko popchnąć rower, tak, do przodu. Kto uczył już jeździć dzieci na rowerze? Czasem tatuś idzie z tyłu, tak, trzyma za siodełko, przynajmniej tak, teraz są podpórki, może i tak dalej, dziecko. Ale pamiętam, jak mnie tato uczył, to trzymał mnie za siodełko. W pewnym momencie musi pchnąć ten rower do przodu, by w końcu dziecko zaczęło samodzielnie pedałować i jechać, tak? No i oczywiście zdarte kolana i łokcie się zdarzają. No to zastanówmy się dalej, jakim jest Bóg tatusiem w Biblii. Pomyślmy jeszcze o późniejszej historii Izraela. Zobaczcie, co się stało w okolicach wygnania. Jahwe pozbawił Izraela króla. Dlaczego? Aby lud, jego syn, nie mógł już dłużej pokładać ufności w koniach i w rydwanach. Nie? Tak jak ojciec popchnął go z tym rowerkiem trochę do przodu, do zaufania Bogu, tak? Bogu, który jest ponad królem, który kieruje, jak czytamy, sercem króla. Na tym polega dojrzałość, zaufanie Bogu, nie królowi. Jahwe pozbawił też Izraela wojska, tak? Kiedy byli już pod okupacją kolejnych imperiów, nie mieli armii swojej. Dlaczego? Zobaczcie, syn, lud musiał nauczyć się działać z pozycji słabości. Nie w sile ręki, tak, jest zwycięstwo, ale w Bogu. Widzicie, musiał się nauczyć już w Starym Testamencie tego, co później apostoł Paweł głośno wyartykułował w drugim liście do Koryntian. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Widzicie, życiem mocą w słabości, na tym właśnie polega dojrzałość. Po trzecie, Jahwe pozbawił ich, można powiedzieć, wszelkiego ludzkiego wsparcia, aby nauczyli się kroczyć przez wiarę. Nie polegać na człowieku, ale polegać na Bogu przez wiarę. I widzicie, na tym polega dojrzałość. Kroczyć przez życie w wierze. Jahwe pozbawił ich też świątyni. Dlaczego? Aby nauczyli się znowu w dojrzały sposób myśleć o sobie. Mianowicie, że oni są świątynią żywego Boga. Na tym polega dojrzałość, na zrozumieniu, że to my jesteśmy świątynią. Potem też Jahwe obiecał Izraelowi króla, nowego króla i przyszłą chwałę. Dlaczego? Aby syn właśnie mógł kroczyć przez życie, patrząc w przyszłość. Widzicie? Nie żyjąc teraźniejszością, nie żyjąc przeszłością, ale by patrzeć w przyszłość. I to jest dojrzałość właśnie. Życie w nadziei. Nie oglądanie się też do końca na to, co tu i teraz, ale na życie przyszłością, na życie obietnicami Bożymi inaczej, na to, co będzie, tak? Życie przyszłością, nie to, co teraz. Na tym też polega dojrzałość. Wracając też do myśli teraz z Galacjan, wiemy, że chodzi w dojrzałości chodzi o jeszcze jedną rzecz, tak? Chodzi o te wszystkie rzeczy, ale chodzi też w kontekście konkretnie listu do Galacjan o jedną bardzo ważną rzecz związaną z dojrzałością. I to jest końcówka trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Nie masz Żyda ani Greka. Czyli nie masz Żyda ani poganina. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I Paweł mówi, co to znaczy, tak? Nie ma teraz różnic, nie ma teraz etnicznych różnic, nie ma różnic nawet płci, jeśli chodzi o tą jedną rzecz, jeśli chodzi o naszą dojrzałość. I teraz w tej dojrzałości, słuchajcie, jesteśmy, jak pisze apostoł w liście do Galacjan, w innych listach, w liście do Efezjan, Kolosan i tak dalej, chodzi o jedność, słuchajcie, chodzi o jedność. Na tym polega właśnie dojrzałość nowej ery, ery Nowego Przymierza. Widzicie, Ojcu zależy na naszej dojrzałości. Każda z tych rzeczy, o której wam powiedziałem, jest nadal prawdą dla nas. Powinniśmy nie polegać na królu, nie możemy polegać, to się nagrywa, no ale trudno, może nie będą tego słyszeć. Nie powinniśmy polegać na Jarosławie Kaczyńskim, ani na 500+, ani na żadnym innym człowieku, żadnym innym królu, ale polegać przede wszystkim na Jahwe. Tak? W naszej mocy i tak dalej. Powinniśmy, słuchajcie, wiem, że różne rzeczy nam się wydarzają i naturalnie szukamy pomocy u ludzi, naszych braci i sióstr też, ale przede wszystkim, słuchajcie, powinniśmy udawać się do Boga. Przede wszystkim powinniśmy żyć wiarą, tak? Żyć wiarą, że to Bóg nas wybawi. Powinniśmy pamiętać o tym, że to my jesteśmy świątynią Boga żywego. Że On w nas zamieszkuje, tak? I to jest też dojrzałość. I powinniśmy więcej żyć przyszłością, tak? Żyć nadzieją, nadzieją na wypełnienie się tych wszystkich obietnic, o których Bóg nam powiedział. Ale w tym wszystkim, słuchajcie, też Bogu bardzo, bardzo zależy na jednej rzeczy, żeby po tym poznają, po tym świat was pozna, tak? Jeśli wzajemną miłość mieć będziecie, jeśli będziecie jedno, tak? Kiedy Jezus modli się tą słynną modlitwą arcykapłańską w Ewangelii Jana, to jest 17 rozdział, mówi coś takiego, to jest w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej: ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Myślę, że tą ostatnią frazę można rozumieć troszkę inaczej, chociaż sens jest ten sam. Ja w nich, a ty we mnie, aby dojrzeli w jedno, aby byli dojrzali w jedności. Widzicie, jedność wymaga dojrzałości. Widzicie, chodzi ogólnie o pragnienie. W Kościele chodzi między innymi o pragnienie przestawania z ludźmi, którzy się od nas różnią. Którzy się od nas różnią, są czasami diametralnie różni. I chodzi też w tym wypadku, słuchajcie, o chęć zmierzenia się z konfliktem, tak? Bo zawsze różnice powodują konflikty. To jest z definicji, prawda? Różnice między nami powodują konflikty, ale bez popadania w trwogę, właśnie ze względu na miłość, właśnie ze względu na miłość Chrystusa, która powinna być w nas, która powinna w nas działać. Słuchajcie, to tak jak w małżeństwie, tak? Z jednej strony jest przysięga miłości, przysięga oddania i tak dalej, z drugiej strony są kolosalne różnice, diametralne różnice. Nie da się ukryć po prostu, że się różnimy, tak, między sobą. I są konflikty przez to. Są przez to konflikty, ale to jest właśnie dojrzałość polega na chęci zmierzenia się z takim konfliktem, jednym czy drugim czy trzecim, bez popadania w trwogę. Dojrzałość, słuchajcie, oznacza ciężką pracę na rzecz pojednania. Tak? Apostoł Paweł w innym miejscu mówi, chyba 2 Koryntian, o ile dobrze pamiętam, że Bóg powierzył najpierw im, czyli apostołom, a później też całemu Kościołowi, służbę pojednania. Tak? Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i teraz mówi do nas, głoście pojednanie, bądźcie pojednani z innymi. Tak? Także naszym zadaniem, słuchajcie, jako Kościoła, jako ludzi, jako dziedziców teraz, jest służba pojednania. Znowu, wchodzenie w konflikt bez strachu prowadzi do wzrostu w wierze, prowadzi do dojrzałości. I znowu, przykład małżeństwa, myślę, jest dobry. Wchodzenie w konflikt z perspektywy oddania miłości prowadzi do dojrzałości. To, co Paweł chce nam, słuchajcie, też powiedzieć w kontekście właśnie takich listów jak Galacjan czy Efezjan w tym fragmencie, to jest to, że podziały są dziecinne, słuchajcie. Podziały to jest dobre na stare czasy. Podziały mogły się zdarzać Jakubowi i Ezawowi, mogły się zdarzać innym w domu króla Dawida i tak dalej. Widzicie, brak chęci pojednania, tak? Jeśli jesteśmy już w Chrystusie, jeśli doszliśmy do dojrzałości, doszliśmy do... No Chrystus przyszedł jako dojrzały, tak? I ludzkość w Nim stała się dojrzała, można powiedzieć. A szczególnie Kościół powinien stać się dojrzały. I teraz, słuchajcie, brak chęci pojednania, tak? Brak właśnie tej pracy na rzecz pojednania jest dziecinny, tak? Dziecinne jest uciekanie do bezpiecznych miejsc, gdzie każdy jest taki jak my. Tak? Pomyślcie jeszcze raz o Janaszu. Chciał uciec. Chciał uciec jak najdalej od tych parszywych wrogów Niniwczyków. Tak? Chciał uciec jak najdalej. Nie? Cały, słuchajcie, cały stary świat dziecięctwa tym się charakteryzował. Podziały na plemiona i języki, narody i ludy, mężczyzni, kobiety i tak dalej, i tak dalej. Same wrogości, same konflikty, niesnaski bez możliwości pojednania, tak? Także każdy, Paweł nam przypomina, że każdy, kogo zadowalają podziały, powraca do dzieciństwa Starego Przymierza, do poddawania się żywiołom tego świata, tak? Bo właśnie to jest ta błoga, wygodna niedojrzałość. Dlaczego wygodna? No bo jest bezpieczna dla nas, tak? Najbardziej lubimy przestawać z tymi, którzy są tacy jak my. I polecam jeszcze raz, pewnie macie tą książkę, już wam kilka lat temu rekomendowałem książkę Dietricha Bonhoeffera, po polsku Życie wspólne, tak to się chyba nazywa? Nie pamiętam teraz dokładnie, ale on o tym dużo pisze właśnie, że to przyłączenie się do Kościoła jest tym życiem z ludźmi innymi niż my, tak? I to jest właśnie ta praca, ten wysiłek mający na uwadze kochanie ich, tak? Oczywiście to nie znaczy różnicę bez wypowiadania rzeczy. Nie, mi się wydaje, że to nie prowadzi do dojrzałości. Raczej właśnie konflikty raczej ścieranie się żelazo o żelazo prowadzi do dojrzałości. Także słuchajcie, rzeczywiście wielokroć można powiedzieć, że wybieramy wygodną dla nas niedojrzałość, tą błogą, bezpieczną niedojrzałość. Tyle tylko słuchajcie, że tak to już jest, że Bóg nie pozwala nam zostać niedojrzałymi. Widzicie, jeśli Bóg cię kocha, jeśli Bóg, a dowodem na to, że cię kocha, to jest to, że tu jesteś, że zostałeś ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha. Jeśli Bóg cię kocha, tak jest, to On ci nie pozwoli, słuchajcie, zostać w niedojrzałości. Syn i Duch, tak? Tu czytamy, że kiedy doszła pełnia czasu, kiedy nastała dojrzałość, przyszedł Syn, przyszedł Duch, by objawić. Syn objawia dojrzałość, a Duch zaprowadza tą dojrzałość. Widzicie, jeśli Bogu zależy na tobie, to wiesz, co to oznacza dla twojego życia. Będą obdarte kolana i będą obdarte łokcie. Ja ucząc się jazdy na rowerze miałem też rozwaloną brodę. Pamiętam, że spadłem na potłuczone szkło. Taki gruby kawałek tutaj musieli mi wyciągać. Ale słuchajcie, patrząc z perspektywy czasu, pewnie można by powiedzieć, że ja nie będę się uczył jeździć na rowerze, bo się wywalę, bo podzieram sobie kolana, ręce i tak dalej. Bez sensu, nie? Dzisiaj z perspektywy czasu tej umiejętności nie zamieniłbym na nic innego. Jazda na rowerze jest jedną z najwspanialszych rzeczy na świecie, tak? Gdyby kaznodzieja Salomonowy wiedział, co to jest jazda na rowerze, to wymieniłby ją jako jedna z najlepszych rzeczy obok jedzenia, picia i pożycia małżeńskiego, tak? A zatem, słuchajcie, argument z teologii naturalnej brzmiałby następująco. Skoro nauczenie się jazdy na rowerze, łyżwo-rolkach czy desce snowboardowej wiąże się z sińcami i otarciami, czemu inaczej miałoby być z małżeństwem albo z chodzeniem z Bogiem, tak? Jeśli te rzeczy wymagają opanowania, to tak samo małżeństwo, tak, to chyba Bill Murray w tym Lost in Translation tłumaczy, że małżeństwo to jest jak nauka jazdy samochodem, która trwa kilkadziesiąt lat, tak? Albo chodzenie z Bogiem, tak? No, jeśli chcesz dążyć do dojrzałości, jeśli chcesz kroczyć z Bogiem, no będą się zdarzały, tak jak w tamtych rzeczach, obtarcia na kolanach, obtarcia na łokciach, może na brodzie. No to jest wpisane, że tak powiem, w naturę tych rzeczy. Oczywiście będą sińce i tak dalej, oczywiście nie mam tutaj, pamiętajcie, że ja mam nic takiego, nie mam na myśli, podkreślam to, że chodzi o sińce pod okiem, bo zupa była zasłona albo ktoś przykręcił krzywopółkę, tak? Nie. Zobaczcie, Bóg chce naszej dojrzałości. Bóg chce, żebyśmy byli dojrzali. I dlatego popycha nas, tak jak ojciec, dziecko na rowerku, dlatego popycha nas i popchnie nas w kierunki, które na pierwszy rzut oka nie za bardzo nam się podobają. Ja myślę, słuchajcie, jedyne, co mogę powiedzieć na końcu, Bogu niech będą dzięki właśnie za to, że jest takim ojcem, że popycha nas w stronę, w którą my byśmy sami naturalnie się nie udali. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoje pragnienie tego, byśmy byli dojrzali. Prosimy Cię o to, byśmy się nie opierali jak krnąbrny wół, jak jakiś uparty osioł, ale byśmy poddali się Twojej pracy w nas, byśmy żyli wiarą i nadzieją i byśmy, Panie, też żyli w duchu pojednania, w duchu pokonywania barier, wrogości, nawet stawania pośród wrogów, aby głosić Twoje pojednanie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.